Kiedy czytamy Ewangelię o niewiernym Tomaszu, to mamy taki swoisty niesmak, jak można było wątpić i że Tomasz miał taką potrzebę wewnętrzną, żeby dotknąć ran, żeby sprawdzić, czy faktycznie to jest Jezus. Tymczasem dzisiejszy fragment Ewangelii mówi, że zatrwożonym i wylękłym ludziom, którym zdawało się, że widzą ducha, Jezus pokazał ręce i bok i pozwolił, żeby oni to sprawdzili. A zatem w tym sensie nic szczególnego nie stało się ani wtedy, kiedy Tomasz szukał jakby dowodów, ani teraz, kiedy Jezus robi to wobec innych. Dowodów na wiarę nie ma. Nie byłaby to już wiara, tylko wiedza. Są natomiast tak zwane argumenty przemawiające za wiarą. To jest ważne rozróżnienie. Argumenty, które wskazują na wiarę, zachęcają do wiary, mówią o potrzebie wiary, uzasadniają wiarę. I jednym z takich argumentów jest tak zwany argument z pism. W katechezie paschalnej Kościoła apostolskiego, czyli w pierwszym pokoleniu wierzących, kluczowym argumentem, którego używali głoszący, było to, że zmartwychwstanie jest wypełnieniem się proroctwa. Przez całe wieki prorocy mnożyli te proroctwa, czy Bóg mnożył te proroctwa, zapowiadał, że po pierwsze Mesjasz przyjdzie, no i że będzie też cierpiał i że dokona tego, co Bóg zamierzył. I kolejne pokolenia oswajały się z taką narracją, że no, kiedyś to nastąpi, ale nikt nie wiedział kiedy. I nagle następuje zmiana czasu. To nie będzie już czas przyszły. To jest czas dokonany. To się właśnie stało. Stało się, kiedy stał się człowiekiem i stało się teraz, kiedy w tym ludzkim ciele dokonuje, czy dokonał zbawienia. I to jest zupełnie inna perspektywa. Myślę, że to będzie kiedyś, a myślę, że to się właśnie dzieje teraz. I że można być świadkiem, można widzieć to, że to się wypełnia. I to jest kluczowy argument używany przez Piotra, przez Pawła Apostoła, przez Barnabę, przez wszystkich. Bo jeśli Bóg zapowiada, Jego słowo jest żywe i skuteczne, czyli ma moc sprawczą. I Bóg w nieskończoność nie mógł składać obietnic, wypowiadać proroctw. Wybrał pewien konkretny moment historyczny, żeby te zapowiedzi, te proroctwa się wypełniły. I o tym mówi do nas święty Piotr na kanwie uzdrowienia chromego, który zaczął chodzić, bo on powiedział: w imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. W imię Chrystusa. To imię, które było oplute, ośmieszone w czasie Wielkiego Piątku, to imię, które było wpisane w wyrok, jaki wydał Piłat, to imię, które zostało odrzucone, bo wybrany został Barabasz, to imię nie utraciło swojej mocy. Nawet jeżeli 99% ludzi odrzuci to imię, a nawet gdyby wszyscy odrzucili, 100% ludzi gdyby odrzuciło to imię, to ono nie utraci swojej mocy. Bo ta moc nie bierze się z wiary w to imię. To imię ma samo w sobie tę moc. Wiara jest tylko odpowiedzią, ale my nie dodajemy mocy imieniu Jezusa. Ono ma samo w sobie moc. I Piotr mówi, gdybym uczynił to w imię kogokolwiek, ten człowiek dalej byłby sparaliżowany. Ale ja powiedziałem w imię Chrystusa, zmartwychwstałego. Wstań i chodź. To imię ma taką moc i tylko to imię. Żadne inne. I tym argumentem posługuje się Kościół apostolski i posługuje się właściwie do dzisiaj. Oczywiście w punkcie startu Kościoła, kiedy Kościół się rodził, kiedy powstawał w wielkich bólach zresztą, bardzo potrzeba było namacalnych znaków. Dzisiaj także dzieją się cuda. Gdyby tak policzyć w wielu miejscach ilość cudów, na pewno by się okazało, że tych cudów jest sporo. Tylko one przestały robić już wrażenie. Bo to się dzieje 20 wieków. Ale jak wrócimy do punktu wyjścia, kiedy to zaczyna się dziać, to jest tak nowe, że Żydzi nie są gotowi, bo nigdy w czymś takim nie uczestniczyli. I to jest dla początkującego Kościoła bardzo ważny argument. Tak jak jest argument z pism, także argumentem są dokonujące się cuda. I one też pobudzają do wiary. Wiemy, że Jezus, kiedy nauczał, dokonywał cudów w dwóch przypadkach. Albo widząc wiarę, i to była odpowiedź na wiarę konkretnych ludzi, na przykład ślepca spod Jerycha, albo noszący paralityka widział ich wiarę, albo żeby wzbudzić wiarę. Kiedy ludzie zobaczą cud, to ich pociągnie, to ich przekona. Ale wiemy, że cud fizyczny ma bardzo ograniczone oddziaływanie. On działa tylko tu i teraz. Kiedy już czytamy jakieś cuda, które wydarzyły się na drugiej półkuli, powiedzmy, w Akita w Japonii, czy w sanktuarium w Guadalupe w Meksyku, no to już musimy w to uwierzyć, że tam dokonały się jakieś cuda. Ktoś czyta z drugiego krańca świata, że w Wąwolnicy dokonują się cuda, bo dokonują. Też musi w to wierzyć. Cud fizyczny ma bardzo ograniczone oddziaływanie. Działa tylko tu i teraz. Kiedy o nim się już mówi, już nie oddziaływuje. Może kogoś zaciekawić, ale zasadniczo nie działa. Natomiast, kiedy pojawią się pewne postawy, że na przykład człowiek zaczyna kochać swoich nieprzyjaciół, jest tak zwany cud moralny, albo że przebacza coś, co wydaje się niemożliwe do przebaczenia, albo że akceptuje cierpienie niezawinione, zadano mu krzywdę, to ten cud działa pod każdą szerokością i długością geograficzną, czyli wszędzie tam, gdzie się pojawi. Ta postawa zaczyna przemawiać, zaczyna zastanawiać. Dlatego słuchamy bardzo długich lektur, zarówno z Dziejów Apostolskich, jak i z Ewangelii Jana. One są przewidziane właśnie na ten okres do Pięćdziesiątnicy, żeby rosła w nas wiara, bo ze słuchania Słowa Bożego może rosnąć wiara, może wzrastać, może się oczyszczać. Być może chcielibyśmy być świadkiem jakiegoś uzdrowienia, a może wiemy o jakimś uzdrowieniu, które miało miejsce w naszej rodzinie. Ja pamiętam takie zdarzenie, jak przywiozłem pierwszy raz wodę z Lourdes, bo moja babka była głucha. Pamiętam, jak prosiła o tę wodę. No i kiedy jej dałem, ona się przeżegnała, przemyła sobie uszy, poczuła trzask i zaczęła słyszeć. Byłem tego świadkiem, jak wielu członków rodziny. Oczywiście nie woda, tylko prawdopodobnie wiara mojej babki ją uzdrowiła. Wiara, że przez ten znak Bóg może ją uzdrowić. I byłem tego świadkiem. Ale kiedy już opowiadałem to swoim uczniom, to oni już to nie wierzyli. Rodzi się sceptycyzm. A to takie księżowskie gadanie. Choć to był rzeczywisty cud, bo miała wyniki badań medyczne przed i po. I wiele osób to widziało. My przywiązujemy dużą wagę do cudów fizycznych, bo one są spektakularne, czasem robią wrażenie, nie? Takie fascynacja, zachwyt, emocje. No ale niestety oddziaływanie jest krótkotrwałe i bardzo ograniczone. Potrzeba więc znaków o wiele głębszych, które dotykają już nie materii, ale duszy, kiedy przemienia się człowiek. Na przykład nawrócenie jest człowieka konkretnego jest bardzo poważnym znakiem przemawiającym za wiarą. Ten konkretny człowiek się nawrócił. I on stanowi argument na rzecz wiary. Dlatego było tyle nawróceń, kiedy Kościół rozpoczynał swoją misję. To był właśnie ten proces, którym sterował Duch Święty i przełamywał opory ludzkie i wyzwalał ludzi, wzbudzał w nich wiarę i oni przyjmowali Chrystusa jako swojego wybawcę. Prośmy Boga, żeby wzrastała w nas wiara każdego dnia. Wiara nie jest czymś statycznym, że powie ktoś, ja już wierzę i koniec. Wiarę można stracić i wiarę można odzyskać. Wiara może rosnąć i może maleć. Przeżywa swoje kryzysy, fazy wzrostu, zaniku. Wiara jest czymś bardzo dynamicznym. I tak musimy patrzeć na swoją wiarę, na wiarę młodego pokolenia, na wiarę ludzi chorych. Przecież wiara dziecka pierwszokomunijnego jest z gruntu inna niż wiara dorastającego młodzieńca czy studentki, a wiara dorosłego jest inna niż wiara ludzi starych. To są rzeczy nieporównywalne. Za każdym razem mówimy o wierze, a jednak ta wiara się czymś różni. I sposób przeżywania, wyrażania wiary także. Amen.